Państwo o tym pewno doskonale wiedzą, ale ja przygotowując się do poranka i rozmawiając z gośćmi, dowiedziałem się albo uświadomiłem sobie, że jest taka firma włoska, która budowała autostrady i nie tylko autostrady, bo również warszawskie metro, ogłosiła upadłość. Przy telefonie Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
Firma Astaldi, duża włoska firma, ogłosiła upadłość. Co to oznacza dla polskich dróg krajowych i autostrad?
Rzeczywiście ten wykonawca wystąpił z może nie tyle z upadłością, bo tutaj też bym wyjaśnił od razu. U nas jest to rozumiane jako upadłość, natomiast chodzi o pewne zabezpieczenie finansów tej firmy w sytuacji, kiedy ma ona kłopoty finansowe, tak aby mogła dalej funkcjonować. I na naszych kontraktach obecnie są one realizowane. Mówimy tu przede wszystkim o kontrakcie, o odcinku tunelowym Zakopianki oraz o odcinku, który również zawiera tunel na południowej ulicy Warszawy, ten, który przebiega pod Ursynowem, między innymi. Mamy jeszcze trzy inne odcinki, po których już się poruszamy. Tutaj mówimy o odcinku obwodnicy Marek, także o podlaskim odcinku S8 oraz o odcinku w dolnośląskim trasy S5. Tam jeszcze kontrakt jest rozliczany, więc jeszcze płatności są realizowane. Natomiast to, co istotne przede wszystkim dla naszych podwykonawców i usługodawców, tych wszystkich, którzy także dostarczali materiały na plac budowy, że wszelkie rozliczenia obecnie są zabezpieczone i już podjęliśmy przy pierwszych tylko sygnałach, jeszcze z początkiem zeszłego tygodnia, podjęliśmy odpowiednie działania, żeby zabezpieczyć interesy tych wszystkich podwykonawców, dostawców usług, jak i materiałów, jak i Skarbu Państwa.
Ale w jaki sposób zabezpieczamy te interesy?
Przede wszystkim sprawdziliśmy dokładnie, jak przebiega sposób roszczeń od podwykonawców, czyli czy podwykonawcy mają roszczenia o niewypłacone pieniądze, czy też o terminowość wypłaty, bądź też o brak wypłacenia w terminie jakichkolwiek kwot. I mamy odpowiednie instrumenty, takie jak gwarancje bankowe, takie jak możliwość płatności bezpośrednich do wykonawcy. To działa na tej zasadzie, że jeżeli na przykład podwykonawca zgłasza się do nas, mówi: nie dostałem pieniędzy, a fakturę wystawiłem, termin upłynął, wówczas mobilizujemy tego generalnego wykonawcę, żeby płatność poszła. Jeżeli nie jest realizowana, my wypłacamy podwykonawcy pieniądze z bieżących faktur generalnego wykonawcy. Jeżeli mamy już kontrakt rozliczony, nie mamy już płatności bieżących za kontrakt, wówczas są jeszcze gwarancje w ramach solidarnej odpowiedzialności, wypłacamy podwykonawcom pieniądze i wówczas możemy pozyskać pieniądze z gwarancji bankowych generalnego wykonawcy. Krótko mówiąc, w przypadku tej firmy, jeżeli ona nie wypłaci pieniędzy któremuś z podwykonawców, ale pieniędzy, które się należą za zrealizowane prace i potwierdzone między innymi przez inżyniera kontraktu, to jest nadzór inwestorski, który u nas jest też wynajęty, mówiąc potocznie, czy jest takim niezależnym nadzorem od wykonawcy i od nas, ale jest na zlecenie generalnej dyrekcji. Jeżeli on potwierdza, że dany podwykonawca wykonał pracę, nie otrzymał płatności i dalej ta firma by nie zapłaciła, wówczas my wypłacamy pieniądze i je ściągamy z gwarancji bankowych tejże firmy, która podpisała z nami umowę.
Czyli właściwie to, że firma, duża firma włoska ogłosiła upadłość, czyli jest niewypłacalna, nie ma żadnego znaczenia.
Ponieważ nie mówimy tutaj o sytuacji, w której ta firma zupełnie upadła i jest niewypłacalna, tylko mówimy o sytuacji, której jest jeszcze na parę kroków przed upadłością. Czyli jest w sytuacji, kiedy wystąpiła o to, aby nie ściągać, mówię w dużym uproszczeniu, nie ściągać z jej konta pieniędzy i tym podobnych, ponieważ ma problemy finansowe i do czasu uporania się z tymi problemami, żeby mogła dalej funkcjonować. Natomiast my, niezależnie od tego, zrobiliśmy bardzo szczegółowy monitoring wszelkich płatności i przygotowaliśmy się na wszelkie możliwe scenariusze, łącznie z tym, że musielibyśmy znaleźć nowego wykonawcę. Ale dzisiaj nie mówimy w ogóle o tego typu scenariuszu, tylko o zabezpieczeniu obecnych prac, ponieważ wykonawca deklaruje dokończenie kontraktów, zarówno tych, które rozliczamy, jak i kontraktów tych dwóch, które są w trakcie realizacji. Natomiast proszę pamiętać, że ta firma nie wykonuje tylko i wyłącznie kontraktów na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale także kolejowe i inne drogowe. I tam nie wiem, jakie są z kolei
to właśnie,
uwarunkowania.
To
u nas
właśnie
mamy to
jest,
zabezpieczone.
To właśnie jest trop, dzięki któremu mamy w tej chwili rozmowę w Poranku Wnet, bo firma Astaldi wygrała przetarg na budowę, na rozbudowę linii metra i to było na kilka dni przed ogłoszeniem tego czegoś, co nie jest jeszcze niewypłacalnością, ale prawie już nią jest.
No, to może rzeczywiście dziwić, natomiast ponieważ nie jest to nasz kontrakt, to nie mam tutaj pełnej informacji, natomiast możemy ewentualnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób mogło dojść do podpisania. I bardzo możliwe, natomiast tak jak mówię, to nie jest kontrakt Generalnej Dyrekcji, więc nie mam tej informacji, ale jeżeli jest tam w ramach konsorcjum, możliwe, że gwarancje zostały udzielone konsorcjantowi, czyli aby podpisać taką umowę, firma musiała też uzyskać gwarancje bankowe, czyli musiała być bezpieczna finansowo według określonego banku. Nie mam informacji, czy tamtą umowę na budowę linii metra podpisała ta firma jako sama, czy jako jeden z uczestników konsortium, które podpisuje umowę. Natomiast rzeczywiście jest to sytuacja dosyć alarmowa, taka alarmująca, kiedy wykonawca zgłasza u innych zleceniodawców duże problemy finansowe. U nas deklaruje ich wykonanie, stąd my, nie czekając na to, aż to samo mogłoby ewentualnie zadziać się u nas, już podjęliśmy w zeszłym tygodniu kroki, które zmierzają do zabezpieczenia tych interesów wszystkich podwykonawców, jak i Skarbu Państwa. Czyli jeszcze raz wytłumaczę, dokładnie sprawdziliśmy, jakie są ewentualne roszczenia firm, które pracują na placu budowy, czy to podwykonawcy, czy dostawcy materiałów, i realizujemy płatności tak szybko, jak to możliwe, żeby w sytuacji, gdybyśmy mieli czarny scenariusz, żebyśmy już wtedy byli na innym poziomie rozliczeń z wykonawcami.
Czyli rok 2012, kiedy podwykonawcy bankrutowali, bo firmy, główny inwestor, główny wykonawca nie płacił, taka sytuacja się nie powtórzy.
Nie powinna. Tutaj bardzo słusznie pan redaktor wskazał, że to była sytuacja, w której generalni wykonawcy, te firmy, które podpisywały umowę z Generalną Dyrekcją, nie płaciły podwykonawcom. Nie było jeszcze aż tylu zabezpieczeń, co wprowadzonych już od kilku lat, a w ostatnich 2 latach są dodatkowe jeszcze mechanizmy wprowadzone, które zabezpieczają interesy tych firm średnich i mniejszych, pracujących na placach budowy dużych wykonawców. Co więcej, dzisiaj już mamy też wprowadzone od ostatnich 2 lat zasadę wymagania realizacji części kontraktów własnymi środkami, a nie, czyli chodzi o uniknięcie właśnie sytuacji, które miały miejsce, bo nie mieliśmy systemowych rozwiązań tych kilka czy niemal 10 lat temu, kiedy firmy przychodziły z finansowaniem i podpierały się doświadczeniem tylko i wyłącznie podwykonawców. Dzisiaj firma musi wykazać, że ma własne doświadczenie i własny zasób kadrowy i własne doświadczenie w wykonywaniu konkretnych elementów kluczowych dla kontraktu, jak i sprzęt i kadrę również ma własną w pewnym zakresie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.
A my jesteśmy, proszę Państwa, na rogu Ząbkowskiej i Targowej. Teraz patrzę trochę kabel, bo jest granica, proszę Państwa, cienia i słońca. Już można ją przekroczyć, bo do tej pory nasze studio było w cieniu, a w słońcu może być trochę cieplej. I tak jest rzeczywiście. Czekamy na księdza prałata Józefa Maja, rozglądamy się po warszawskiej Pradze. Przepraszam bardzo, czy można pana prosić na chwileczkę? Krzysztof Skowroński, Radio Wnet, na żywo.
Poznałem pana.
Jest kampania wyborcza. Ma pan już swojego faworyta, jeśli chodzi o wybory?
Ale na...
Prezydenta Warszawy.
A no pewnie, że mam.
Kogo?
Jakiego?
Dlaczego?
No wie pan. Widzę, się stara pan jaki. No trzaskotki to... Nie ma szans na nim chyba, tak sobie myślę.
Jak pan rozmawia z sąsiada, pan jest z Pragi.
No tak, oczywiście.
Jak pan jest trochę rozmowy o polityce, czy już teraz nie o polityce się rozmawia?
No wie pan, to różnie bywa. To tak. Ale naprawdę to za jakim na pewno są ludzie. No tyle, co wyrzucili ludzi z domów, to wie pan. To jako przechodni na pana Trzaskowskiego.
A dużo osób pan zna, które zostały wyrzucone z domów?
No, chyba. Targowa, Markowskiej tam. Wie pan, no różnie tutaj Pragi trochę ludzi jest. To trochę zatrzymali teraz, no to, ale jest trochę ludzi jest, których znam.
A jak się teraz żyje tutaj? Tu gdzieś w okolicy Targowej pan mieszka?
Na Ząbkowskiej.
No i jak się żyje?
No wie pan, no teraz też nas wysiedlają, ale też numer jakiś zrobili, bo budynek na Ząbkowskiej 14 dostawili, a nas chcą nas wyrzucić stąd. Po prostu dali wymówienia i jaki przekręt to jest, no nie wiem, no ale deweloper zamiast od razu, znaczy ten cały inspektor budowy trzymać budowę, no to dalej kazał budować, a nie trzyma budowy, a jak wybudowali budynek, rozumie pan to, przyszedł inspektor budowlany i powiedział, że trzeba wyprowadzić lokatorów z Ząbkowskiej 12.
Wyprowadzić i dokąd wyprowadzić?
A to jeszcze tego nie wiadomo. To wie pan, będą dawali mieszkania.
Z takim spokojem pan o tym mówi.
No a co na ten człowiek poradzi? No to tego człowiek nie poradzi. To odgórne było coś załatwiane i tak to jest. No. No to jak inaczej można mówić? Dać pozwolić deweloperowi budować budynek, jakby budował, jeszcze raz powtórzę, jakby budował, to dopiero twierdził inspektor budowlany, że budynek nie nadaje się dalej dla mieszkańców do mieszkania. No i dalej od razu wymówienia. No i czekamy teraz na mieszkania.
Które, no to zobaczymy, co dalej się stanie. A zmieniając temat, bo właściwie dziś jest poniedziałek, czyli tydzień upłynął od zwycięstwa polskich siatkarzy. Oglądał pan mecz?
No oczywiście, no jakbym mógł nie oglądać. Wie pan, na sporcie człowiek trochę się zna, no od dziecka po prostu wszystko się robił w sporcie, no. No i wie pan, no to jest było naprawdę zaskoczenie. Myślałem, że odpadną, przynajmniej do szóstki się nie zakwalifikują, ale o mistrzostwie to w ogóle nie liczyłem na to.
I jeszcze do tego 3-0 z Brazylii.
No właśnie o to chodzi, no. Wie pan, serce było za Polską, a grałem u Boch Machadrup, tak powiesz prawdę, no to wystawiałem na Brazylię. No serce było za Polską, no ale wie pan, nie liczyłem na to, że będzie 3-0, ale dla Brazylii, tym bardziej oni mieli jeden dzień więcej wolnego, no. No tak to bywa, no w sporcie.
Czyli i radość, i strata.
No, no wie pan, strata mało ważne, ale dobrze, że wygrali, no. Tak to jest, no, serce za kim jest, a rozum za czym innym jest, no.
Ale czasami może być serce zgodne z rozumem.
No tak widzi pan, tak jak było na mistrzostwo z Polska. Polska pojechała, no myślę, że zdobędą mistrzostwo świata, a odpadli od razu w pierwszej rundzie, no widzi pan. Tak to jest sport, no.
Lepszy sport czy polityka?
A nie, sport, polityka to jest, wie pan, zakłamani ludzie, nic więcej. Mówią co innego, a co innego robią. To jest, polityka to jest polityka. Nie wolno wierzyć politykom.
Nie wierzy pan?
Nie, to jest, wie pan, dlatego jeszcze powtórzę, to jest, polityk to jest tak, mówi co innego, a co innego robi. Na tym polega polityka. O, tak panu powiem szczerze.
Bardzo serdecznie dziękuję.
No i ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
Wszystkiego dobrego.
No, dziękuję. No,
a my jesteśmy, witamy się z księdzem prałatem Józefem Majem. Bardzo serdecznie witamy w naszym studiu. Czy woli ksiądz na słońcu, czy w cieniu? Szczęść Boże.
Słychać?
Słychać, tak, słychać. W radiu na ogół słychać, jak samochód trąbi, światło jest czerwone. Mały korek tutaj przy ulicy Ząbkowskiej się zdarzył. Chleb cały czas świeże dostarczany jest przez Team Lubaszki do Galerii Wypieków. Jak rozpoczął się dzisiejszy dzień dla księdza prałata?
Ostatnie dni są dość dla mnie, że tak powiem, żywe, dlatego że Sejm uchwalił tę ustawę o święcie kapelanów polskich. I w związku z tym, no, siłą rzeczy jestem zaangażowany tam w parlamencie, ale i bardzo ciekawa jest reakcja Węgrów. Za Związek Polaków na Węgrzech zaprasza mnie w dniach 1-4 grudnia i mam mieć spotkania z Polakami na ten temat i w parlamencie węgierskim. Także to dość ciekawa jest, że tak powiem, reakcja naszych pobratymców.
Dzień kapelanów?
Tak, tak, tak. I to zawsze będzie 19 września, 19 października, w dniu porwania księdza Jerzego. Tak.
Uchwała Sejmu, a my zaprosiliśmy księdza Infuata, Józefa Maja, do naszego studia, do Poranka Wnet, żeby przez chwilę przynajmniej porozmawiać o tym, co się dzieje w kościele w Chinach i o ostatnich decyzjach Ojca Świętego Franciszka, który zaakceptował ten kościół zewnętrzny, a ten kościół podziemny jakoś wygląda na pozostawiony samemu sobie.
Jest to niewątpliwie zagadnienie, które wymaga wyjaśnień ze strony Stolicy Świętej. Bez wątpienia kościół w Chinach to nie jest sprawa mała, to jest ponad 100 milionów ludzi.
Tak potężny jest kościół katolicki w Chinach? 100 milionów ludzi?
Około 100 milionów ludzi. Więc, no i oczywiście, że jest głębokie nieporozumienie, niezrozumienie istoty Kościoła przez Chińczyków, którzy mają starą kulturę państwową. Bardzo starą. To są tysiące, tysiące lat. I im się wydaje, że autonomia Kościoła jest zagrożeniem dla państwa. Co nie jest prawdą. Kościół katolicki może funkcjonować we wszystkich państwach i raczej umacnia te państwa niż osłabia. To jest niezrozumienie, nieporozumienie. Na pewno dla Kościoła katolickiego doświadczenie państwowości chińskiej w tej chwili jest też potrzebne, dlatego że Kościół w tej chwili to jest blisko 2 miliardy ludzi. I już te formy władzy, jakie zostały wypracowane dotychczas, prawda, czyli formuła de facto cesarska, ona już przy tej liczbie ludzi już nie przestaje funkcjonować jak trzeba. I jedynym państwem na świecie, które jest, które umie władać takimi masami ludzi, to są Chińczycy. I budują państwowość zwartą, inną niż Hindusi. Indie są wewnętrznie zdezintegrowane, a Chin nie.
Bo Chinami...
I to są powody, dla których Stolica Apostolska no bardzo pragnie tych kontaktów z Chinami z racji praktycznych.
Ale Kościół katolicki w Chinach komunistycznych, a Chiny są ciągle komunistyczno-kapitalistyczne w tej chwili, ale rządzi partia komunistyczna, był kościołem prześladowanym. Tam był kościół podziemny. Tak?
Tak.
I w tym kościele podziemnym było te 100 milionów ludzi?
Tak.
I teraz decyzje Stolicy Apostolskiej. Co oznaczają w ogóle?
Właśnie czekamy na wyjaśnienie. Czekamy na jakieś słowo wyjaśnienia, bowiem niewątpliwie Tajwan nie zaakceptuje odrzucenia kościoła podziemnego, bo to są kościoły siostrzane, prawda, więc, ale nie ma jasności wypowiedzi Stolicy Apostolskiej, nie ma w tym względzie, nie ma wyjaśnień, nie ma uzasadnień, także być może, że dziennikarze przerysowali jakieś nurty tego porozumienia, prawda? Ja nie wiem.
Tak. Bo arcybiskup Hongkongu, nie wiem, czy księdzu prałatowi słońce nie za bardzo świeci w oczy. Czy jest dobrze?
Jak?
Czy słońce nie za bardzo świeci?
Nie, dobrze.
Czy nie razi?
Dobrze.
Bo jest
dobrze, może być.
Miłe, miłe to słoneczko, prawda? Daje jeszcze tak. Złota polska jesień śliczne, trwa.
Nigdzie na świecie nie ma takiej pory roku jak jesień polska.
Złote i czerwone liście, to rzeczywiście jest widok taki dla oka bardzo, bardzo sympatyczny. Czyli nie wiemy jeszcze. To jest taka decyzja, bo decyzja dotyczy akceptacji biskupów mianowanych przez władze komunistyczne, które nie były akceptowane przez Watykan przez długie lata. I decyzja jeszcze dotyczy tego, z kolei władze komunistyczne powiedziały, że niektórych
biskupów... My tej decyzji jeszcze nie znamy. Tak naprawdę.
Czyli trzeba...
Dlatego, że muszą zaistnieć dokumenty. Muszą zaistnieć jasne, czytelne dokumenty. I wtedy będzie można mówić o decyzji.
Bo pytam księdza Infuata o kościół w Chinach, bo ksiądz Infuat z tymi Chinami coś wspólnego miał.
Sam jestem bardzo zainteresowany, dlatego że ja z tym Tajwanem, katolikami tajwańskimi utrzymuję kontakty po prostu i czekam na jakieś informacje. Po prostu czekam. Tak.
A czy Ksiądz Infuat też czeka na informacje dotyczące tego, co się dzieje w polskim kościele. Episkopat ostatnio zapowiedział, że będą rozmaite raporty dotyczące grzechów księży. To w ogóle z tym zjawiskiem ksiądz Infuat kiedyś się spotkał, czy nie?
Uważam, że to też wymaga jakiegoś zastanowienia. Ja tak obrzydliwej nagonki na duchowieństwo nie przeżywałem, mimo że przeżyłem komunizm. Prawda, tutaj to jest, to nie jest w porządku. Pewno, że jeżeli nie ma co zamiatać pod dywan, ale też trzeba znać proporcje. I ja nie wiem, czy te sytuacje, jakie są w Polsce, one zasługują na takie nagłośnienie i zaangażowanie się biskupów. To nie wiem. Ale, mam co do tego wątpliwości.
Ale powiedział ksiądz Infuat, że czuje, że takiej nagonki na Kościół nie było w przeszłości.
No, był szlachetniejszy. Ten był ostry, bardzo zdecydowany, ale nie był taki brzydki. Bo to tutaj de facto powtarza się sytuacja z okresu hitlerowskiego, kiedy właśnie w Niemczech w ten sposób atakowano duchowieństwo katolickie. Jak to się robi teraz, nie tylko zresztą w Polsce?
Taki plakat wisi w moim parafialnym kościele, Kler. I podpis jest taki: nasz skarb w walce z nazizmem, komunizmem, LGBT i islamistami. I na tym plakacie jest święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, ksiądz kardynał Wyszyński i ojciec Maksymilian Kolbe. To jest takie odniesienie i tak się zastanawiałem, czy właściwie warto w ten sposób rozmawiać.
No właśnie, ja w ogóle uważam, że się gdzieś dzieją błędy, bo wtedy, kiedy wyszedł ten film Kler, atakujący, obrzydliwy, to nie jest czas, żeby w tym czasie wypowiadać się na temat takich czy innych ułomności. To nie jest czas. To gdzieś jest w strategii nawet w Kościele, gdzieś jest tutaj błąd. Gdzieś jest błąd, bo nie można współbrzmieć. To trzeba przeczekać, trzeba prawda, we właściwym czasie, a nie wtedy, kiedy jest taka, no przecież te dwa filmy ostatnie, no to są obrzydliwe, no obrzydliwe. Tutaj ten Kler, który tutaj pan pokazał, przecież to jest obrzydliwe, no. Tak. Więc i w tym czasie również i ze strony biskupów pojawiają się głosy takie czy inne. To nie jest właściwe. Brak strategii, brak taktyki, brak strategii. Tak.
czy ksiądz Infuat polityce się przygląda, przysłuchuje, co dzieje się w polskiej polityce, jak...
No ja cieszę się przede wszystkim z bardzo, bardzo się cieszę z decyzji pana Morawieckiego o powołaniu studium analiz. I zachęcam pana premiera, jak umiem, żeby dołączyli do tego również dokumentację, żeby powołali studium dokumentacji i analiz, a wtedy to umocni Polskę.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Infuatowi za wizytę w Poranku Wnet. Popatrzyłem na zegarek, jest godzina 10:00 i tam w studio, w budynku Pasty, Roman Zawadzki już jest gotowy do tego, żeby poprowadzić swoją audycję Konfrontacje Muzyczne. Karolowi Smykowi dziękuję za realizację poranka z rogu z Ząbkowskiej i Targowej. Konradowi Tomaszewskiemu za filmowanie tego wszystkiego, Antoniemu Opalińskiemu za wydawanie i za przeglądy prasy, księdzu Infuatowi Józefowi Majowi za wizytę w Poranku Wnet. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego dnia.